Przy mikrofonie Michał Trela będziemy dzisiaj omawiać 29. kolejkę Ekstraklasy. Jesteśmy coraz bliżej ostatecznych rozstrzygnięć i na górze, i na dole. Ta kolejka znowu przyniosła wiele meczów, w których działo się naprawdę sporo. Będziemy więc mieli o czym rozmawiać razem z Grzegorzem Wojtowiczem.
Witam wszystkich.
Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zaczęli trochę inaczej niż zwykle, czyli nie od walki o mistrzostwo, od tego, co się dzieje na górze. No bo oczywiście to jest to, co najwięcej uwagi zawsze zajmuje, nie tylko u nas, ale wszędzie. Ta walka jest ciekawa. Natomiast mam takie poczucie, że w tej kolejce, w ten weekend najciekawsze rzeczy działy się jednak na dole. I dlatego, żebyśmy zaczęli dzisiaj od walki o utrzymanie, tak bym proponował. Zwłaszcza, że były takie dwa mecze, można powiedzieć bezpośrednie, które też wpłynęły na to, co się może dziać na dole tabeli. Były bardzo ważne, myślę, w ogóle dla przebiegu najbliższych tygodni, dlatego ile drużyn będzie zaangażowanych w walkę o utrzymanie. My już kilkakrotnie rozmawialiśmy tutaj o tym, gdzie jest taka granica bezpiecznych drużyn i zagrożonych, kto walczy o utrzymanie, kto nie walczy. Więc zanim o konkretnych meczach Krakowi z Puszczą Niepołomice, Korony Kielce z Radomiakiem, chciałbym spytać, czy masz poczucie po tym weekendzie, że poszerzyła się grupa zagrożonych klubów, że te linie trzeba rysować wyżej, czy dalej mówimy o Puszczy, Warcie, Koronie, to są te zespoły, które się w naszych rozmowach cały czas przewijają od kilku tygodni, jeśli nie miesięcy.
Na pewno dołączyła do tego grona Krakowia po porażce z Puszczą. Natomiast uważam, że wypisał się z tego grona Piast Gliwice, który odniósł dwa zwycięstwa, bo w poniedziałek, o czym nie rozmawialiśmy, pokonał u siebie Zagłębie Lubin. No a teraz niespodziewanie, sensacyjnie lub może mniej sensacyjnie, no ale na pewno niespodziewanie wygrał z Pogonią w Szczecinie. I myślę, że Piasta już można powoli wypisać z tego grona.
Ale
Natomiast
czekaj, poczekaj, ze względu na to, ile ma punktów, czy ze względu na to, jaką formę złapał w ostatnich meczach?
myślę, że ze względu na to, ile ma już punktów i to, że po prostu no widać, że w tej drużynie coś się ruszyło, że to nie jest taka drużyna, która już nic nie wygra do końca.
Okej, a czy w takim razie Zagłębie i Radomiak, które mają 35 punktów, są Twoim zdaniem bezpieczne? Czy jednak to, że w tej kolejce i Korona Kielce, i Puszcza Niepołomice wygrały, jednak podłączyło je znowu pod walkę o utrzymanie?
Znaczy ja tak, dość do tej kolejki uważałem, że taką granicą, która jest konieczna, żeby się utrzymać, to jest tak 36 punktów. A teraz uważam, że tą granicę należy podnieść, że będzie ona wyższa, że przynajmniej 36, 37, 8 nawet punktów. Ale uważam, że każdą z tych drużyn, czyli Radomiaka, Piasta, stać na to, żeby z pięciu pozostałych meczów wygrać przynajmniej jeden, może jeden zremisować, więc mam wrażenie, że takie 35 punktów na tym etapie, na pięć kolejek przed końcem jest bezpieczne. No nawet jak się przyjmuje tą granicę, że 40 punktów to już jest taka absolutnie bezpieczna granica, no to naprawdę i Radomiaka, i Piasta, i Zagłębie Lubin stać na to, żeby 5 punktów w pięciu meczach zdobyć. Więc mimo wszystko, mimo że to mogą być takie momenty, że ktoś tam się zbliży do nich, że oni się zbliżą do tej grupy spadkowej, to jednak jakoś tam wykaraskają się z ewentualnych kłopotów.
Tak,
Znaczy
dla nich tak.
pewien tak troszkę mentalny znak zapytania stawiam przy Radomiaku, bo tam po tej klęsce w Kielcach i tak generalnie się chyba nieciekawie zrobiło. Zobaczymy, jak ta drużyna zareaguje na to, co się tam stało, na tą wizytę kibiców. Tutaj może jeszcze jakiś taki drobny znak zapytania, ale też mówię, no nie sądzę, żeby już do takiej katastrofy doszło.
No właśnie, skoro już ten temat wywołałeś, to ja od razu powiem, że ja jestem po ostatnich dwóch kolejkach zażenowany Radomiakiem, to znaczy tym, w jaki sposób oni wychodzą na mecze. Ten mecz z ŁKS-em przegrany 2-3, no też można powiedzieć po walce, ale wiadomo, że to spotkanie nie wyglądało dobrze z ich perspektywy. Ja miałem poczucie, że ten wynik i tak jest trochę zbyt taki wyrównany jak na to, co się tam działo. Natomiast to spotkanie z Koroną Kielce, no nie lubię, jak się używa takich argumentów, że mentalność, ktoś bardziej chciał, ale ja w tym meczu miałem dokładnie takie poczucie, że Radomiak nawet był ustawiony tam, gdzie miał być, ale że wszystko się potem rozstrzygało w takim pojedynku konkretnym, gdzie gracz Korony zawsze był trochę bardziej zaangażowany, z trochę większym przekonaniem wchodził w pojedynek, a graczom Radomiaka w wielu sytuacjach brakowało no przynajmniej tych kilku procent i wynik 0-4. To oczywiście też można powiedzieć, że jest trochę za wysoki, bo Radomiak też miał parę sytuacji, ale ten wynik to jest dla mnie kara za to, w jaki sposób oni do tego meczu podeszli i oczywiście było wiadomo, że Korona do tego meczu podejdzie bardziej naładowana, bo już pomijając kwestie jakiejś derbowej rywalizacji między tymi klubami czy miastami, no to Korona po prostu bardziej potrzebuje punktów, ale no Radomiak jednak tak aż wręcz demonstracyjnie zakończył sezon i jeszcze brzęczą mi w głowie cały czas te słowa Macieja Kędziorka sprzed tygodnia, że trudniej zawodników zmotywować na mecz z ŁKS-em w niedzielę o 12:30 niż na mecz z Mistrzem Polski Rakowem. No to też jest dla mnie taki cytat, który no nawet jeśli tak jest, to naprawdę aż wstyd o tym mówić, bo no kim jest mimo wszystko Radomiak, kim są ci piłkarze, którzy grają w Radomiaku, żeby trudno im się było zmobilizować na mecz o jakiejś tam porze, która im nie pasuje. To dla mnie to, co oni pokazują w ostatnich tygodniach, no to naprawdę trudno mieć czuć jakąś sympatię do tej konkretnej drużyny, do tych zawodników, którzy tam występują.
Ja takie mam wrażenie, że oni wygrywając z tym Rakowem uznali, że po prostu no, zrobili to, co trzeba w tym sezonie, a reszta już po prostu myślami, pewnie część na wakacjach była, no tak trzeba jeszcze dograć te parę meczów, a to się tak nie da. Ty mówiłeś o tym meczu z ŁKS-em, oni w pierwszej połowie meczu z ŁKS-em grali tak samo jak w Kielcach, kompletnie bez jakiegoś zaangażowania. Padło na konferencji przedmeczowej pytanie do trenera Kędziorka właśnie o to, ale on tam trochę bronił tych swoich piłkarzy, że to wcale nie było tak, że oni nie byli zaangażowani, tylko że się mecz tak ułożył, że gola stracili, że ten, no ale gola się traci między innymi dlatego, że się coś tam odpuszcza czasami. No i tak strasznie wierzył w to, że jego piłkarze będą przewyższać Koronę właśnie tymi elementami takimi wolicjonalnymi. No wyszło jak wyszło, no ale to jest choroba według mnie też nie tylko Radomiaka, ale w większości takich drużyn. Takie same miałem odczucia, jak oglądałem w poniedziałek mecz Piasta Gliwice z Zagłębiem Lubin, który po prostu przyjechał do Gliwic odbębnić pańszczyznę i nic więcej. Nie chcę tam umniejszać zasług Piasta, bo oni naprawdę zagrali tak jak Korona, taką pełną determinacją, natomiast ten Lubin w Gliwicach to po prostu no, przyjechał sobie postać, rozegrać, przetruchtać 90 minut i tyle.
Tak, rozmawiamy przed meczem Stali Mielec w Poznaniu, znaczy w Grodzisku z Wartą Poznań, natomiast Stal w poprzednich kolejkach też podobne wrażenie na mnie sprawiała. Oczywiście wyniki miała, no o tyle, że remisowała te mecze, ale
to znaczy
też
Stal tak totalnie zagrała bez jaj w meczu z Koroną w Kielcach. Natomiast no, te mecze takie z Widzewem, no to też, no nie powiem, że jeździli maksymalnie na tyłkach, no ale to już nie było to. Nie było tego ognia, co we wcześniejszych meczach Stali.
Tak, natomiast mimo wszystko nagrywamy ten podcast zawsze starając się rozmawiać z takiej pozycji jednak racjonalnej, czyli nie podkręcać emocji tam, gdzie ich nie ma i nie wpadać w jakąś panikę. Więc ja mimo wszystko, mimo tych odczuć, które mam co do Radomiaka, zgadzam się z tobą, że te zespoły, które mają 35 punktów, one oczywiście matematycznie nie są bezpieczne i w razie jakiejś totalnej katastrofy każdy z nich może spaść. Natomiast realnie patrząc, no to Radomiak gra z Zagłębiem w następnej kolejce u siebie siłą rzeczy, któraś z tych drużyn musi zapunktować w tym meczu, może zapunktują obie i mimo wszystko takim doturlaniem się, znaczy to można się tak doturlać do mety. Radomiak gra jeszcze z Ruchem Chorzów u siebie w 32. kolejce, więc myślę, że te zespoły mają gdzie uciułać te brakujące punkty. Natomiast rzeczywiście po tej kolejce trzeba bardzo poważnie rozmawiać o Krakowi, która jeszcze przed tygodniem była punktowo w najlepszej sytuacji z tych drużyn jakoś zagrożonych spadkiem i przede wszystkim była w takim momencie przełamania, że wchodzi nowy trener, wygrywa w Białymstoku z liderem, wygrywa 3-1 w bardzo dobrym stylu i to był powiew optymizmu. Natomiast był jeden warunek, żeby ten optymizm utrzymać. Nie można było przegrać meczu z Puszczą Niepołomice. Tak naprawdę, jak wiadomo, że tak futbol nie wygląda, ale gdyby sobie kalkulować, to dla Krakowi nawet mentalnie lepiej by było pojechać do Białegostoku, przegrać w debiucie trenera, no wkalkulowana porażka z liderem, ale wygrać z Puszczą Niepołomice u siebie. Punktów byłoby tyle samo, natomiast Puszcza miałaby mniej punktów, no i ten bezpośredni mecz byłby wygrany, co miałoby absolutnie kluczowe znaczenie. Co więcej, o Krakowi już jakiś czas temu mówiliśmy, że terminarz w końcówce sezonu ma bardzo niewdzięczny i że mecze z ŁKS-em u siebie i z Puszczą Niepołomice to są takie spotkania, no, takie bezpieczniki dla Krakowi. To znaczy, wygrywając je, nie będzie miała żadnych trosk do końca sezonu, ale ona w tych dwóch meczach zdobyła jeden punkt, a to oznacza, że będzie miała bardzo dużo zmartwień pewnie do ostatniej kolejki. Jaki jest twój odbiór tego spotkania, tego co się wydarzyło w Krakowie?
To jest taki, że się właśnie Krakowia wpuściła, no, kłopoty już, takie naprawdę poważne. Były kłopoty, teraz są poważne. Zresztą trener Jasik, który tam pojawił się na konferencji, powiedział, sytuacja jest zła, ale jeszcze nie tragiczna. No i myślę, że to dobrze oddaje sytuację Krakowi. Jeszcze tragiczna do końca nie jest, ale jest już zła, nawet bardzo zła. Tutaj nawet remis Krakowie bardzo mocno pozycjonował jako taką drużynę, która nie będzie walczyła do końca o utrzymanie, natomiast zwycięstwo praktycznie by według mnie jej zapewniło to utrzymanie, bo no po prostu Puszczę sprowadziłoby już do takiej roli, że ona by musiała naprawdę mocno, mocno gonić. Natomiast w tej chwili Krakowie czeka teraz wyjazd do Poznania, do Lecha, który no jeszcze widzi plecy Jagiellonii i jeszcze nawet jeśli już nie myśli nawet o tym najwyższym celu, jakim jest Mistrzostwo Polski, no to na pewno myśli o tym, żeby utrzymać drugie albo trzecie miejsce, więc tu będzie po prostu Lech, który gra u siebie i który no, w Poznaniu raczej wygrywa mecze. No, potem jeszcze jest Raków, jest jeszcze Górnik Zabrze. No, jest taki mecz z Ruchem Chorzów w ostatniej kolejce, ale na wyjeździe różnie to też może być. Poza tym, no, według mnie Krakowia w tym meczu z Puszczą, gdzie był to taki mecz o te wyświechtane 6 punktów, a tak było, według mnie psychicznie nie wytrzymała. No, ona sobie według mnie zagrała bardzo słaby mecz. Między innymi ze względów takich, że sobie nie wytrzymała presji tego meczu. Popełniała tak proste błędy, że to musiało wynikać z czegoś innego niż forma, tylko myślę, że tu jakieś takie zdenerwowanie. No Puszcza po prostu, ja myślę tak, Puszcza gra pod presją utrzymania się, ale myślę, że ta presja jest tam mniejsza, że tam jednak w Niepołomicach, jak sobie zakładają, fajnie, walczymy o utrzymanie. Chcemy zrobić wszystko, robimy wszystko, ale jak spadniemy, to aż takiej tragedii nie będzie, że to nie jest sprawa życia i śmierci dla tego klubu. A dla Krakowi chyba trochę jest.
No tak,
Zresztą.
zdecydowanie. Wiesz co, ja
Zresztą.
rozmawiałem przed meczem z trenerem Tułaczem dzisiaj i
No.
I on tak podszedł do nas i zagadnięty, no, czy właśnie jest presja, trema i tak dalej. Wiadomo, że jest w tym zawsze trochę gry, ale on tak powiedział: panowie, my cały sezon pracowaliśmy na to, żeby teraz być w takim momencie, że to jest dla nas nagroda. My jesteśmy w Ekstraklasie i na 5 kolejek przed końcem my mamy szansę, my walczymy o utrzymanie w Ekstraklasie i teraz pójdzie to w prawo albo w lewo, zobaczymy, ale no już jest to jakiś cel osiągnięty, taki mini cel, to znaczy nie spadliśmy z hukiem, tylko do samego końca jesteśmy w walce o utrzymanie. To jest tam jako sukces. Ja zdecydowanie się zgadzam, że oni podwójnie są w mentalnie zupełnie innej sytuacji, nie tylko niż Krakowia, ale niż każdy zespół, z którym walczą w tym sezonie. Czyli
Tak,
po pierwsze,
zresztą.
oni od pierwszej kolejki wiedzieli, że walczą o utrzymanie i każdy punkt był robiony po to, żeby być bliżej utrzymania. Podczas gdy Krakowia, Korona, Warta przystępowały do ligi jednak z jakimiś minimalnie wyższymi celami. A druga sprawa jest właśnie taka, że no w Kielcach, Krakowie, w Warcie Poznań jest poczucie, że spadek to będzie naprawdę tragedia, a w Niepołomicach to będzie powrót na poziom, do którego oni, mam wrażenie, sami jeszcze mają takie poczucie, do którego oni przynależą. Tutaj nagle wyskoczyli wyżej, przeżywają świetną przygodę, no ale jeśli tam wrócą, to nie będzie koniec świata, tylko powrót do życia, jakie znają.
Zresztą trener Tułacz dziś na konferencji trochę tak nawiązał do tego barażu sprzed roku, niecałe, ponad roku, nie, ponad roku z Wisłą, gdzie też według mnie sytuacja była trochę podobna, że oni sobie przyjechali na zasadzie my możemy, a Wisła na zasadzie my musimy zrobić mistrzostwo, awans. No i po prostu oni wytrzymali to psychicznie, a wtedy Wisła nie, czy potem też nawet w Niecieczy myślę, że Brukbet był też pod większą presją, więc oni tak sobie na zasadzie właśnie takiej fajna przygoda, jak się uda to fajnie, jak nie to nic się nie stanie i to okazuje się, że w takich meczach właśnie na styku, takich meczach być albo nie być, bo to był jeden z takich meczów ten z Krakowią, procentuje. No. Zresztą o tej presji Krakowi to też widać po prostu, jeśli chodzi o prezesa Krakowi, który miał w tygodniu, w środku tygodnia taką konferencję prasową, gdzie też padło jakieś tam pytanie dziennikarza związanego z Krakowią, czy da sobie obciąć rękę za to, że się zespół utrzyma. I on odpowiedział, że sobie nie da, ale jeśli się Krakowia nie utrzyma, to on tą rękę straci. Czyli oczywiście to jest taka metafora, może trochę bez sensu i taka zbyt dosadna, no ale chodzi o to, że po prostu, no jeśli Krakowia się nie utrzyma, to on zapłaci za to stanowiskiem i cała jego rewolucja, którą wprowadza w Krakowi, no przestanie mieć znaczenie. I dlatego myślę, że on też tak trochę nerwowo działa od początku i mam też wrażenie, że ta nerwowość, którą on wprowadził do klubu, może nie do klubu, ale do drużyny, trochę się udziela.
Tak,
I
no on...
udzielała się za czasów Jacka Zielińskiego, no i teraz też się udzieliła. No.
Tak, on też tak się zgadzam, że pewne rzeczy sportowo nie pomagają, właśnie jeśli chodzi o to ze strony prezesa, o jakieś wypowiedzi i tego typu właśnie działania. Natomiast mimo wszystko, bo jest trochę miotania się od ściany do ściany. Jeśli po Białymstoku było wszystko cudownie, teraz po porażce z Puszczą jest wszystko fatalnie, ale jednak jak spojrzymy na ten terminarz Krakowi, no to tak, oczywiście on brzmi bardzo źle, bo grają z Lechem, bo grają z Górnikiem, który jest rewelacją wiosny, grają ze Śląskiem, który jest wiceliderem, z Rakowem, który jest aktualnym mistrzem, no i na koniec mecz z Ruchem, ale jak tak popatrzymy realnie, bez właśnie uderzania w jakieś czarne barwy, to może jest tak, że Puszcza oczywiście ma nazwę i nie ma takiej marki, która sprawia, że wszyscy się jej obawiają i mecz z nimi to dla każdego jest taki, w którym się dopisuje punkty, ale to naprawdę jest zespół, który dzisiaj, to no nie tylko Krakowia z Puszczą nie wygrywa w ostatnim czasie. Dzisiaj dłuższą serię bez porażki w Ekstraklasie ma tylko Widzew Łódź. Puszcza jest, wiadomo, to wszyscy wiedzą, bardzo niewygodnym rywalem dla każdego. Każdemu gra się z nią trudno. Prawie każdy z czołówki na razie oprócz Pogoni Szczecin stracił z nią punkty. Więc Krakowia, wiemy, że w meczach, w których musi prowadzić grę, w których ma rolę faworyta, w których wie, że musi wygrać, bo to jest ten mecz, też nie radzi sobie z tym dobrze. A może właśnie Krakowi będzie znacznie bardziej pasował status, do jakiego będzie przystępowała w każdym kolejnym meczu. Mecz w Poznaniu, oczywiście niełatwy, ale wiemy wszyscy, jaka jest atmosfera wokół Lecha, wokół Mariusza Rumaka. Jak będzie się układało w Poznaniu ciśnienie na trybunach, jeśli w pierwszych 20 minutach Lech nie strzeli gola i coś mu tam nie wyjdzie. Z każdą minutą to na zawodnikach Lecha będzie ciążyła większa presja. A znowu łamagi nie potrafią strzelić gola Krakowi, która przegrywa z Puszczą Niepołomice. Więc do Krakowia nagle pojedzie za tydzień w roli zespołu, który może kontrować, który nie ma aż takiej presji. Górnik Zabrze świetnie sobie radzi, zwłaszcza wtedy, kiedy właśnie może grać zza podwójnej gardy, kiedy ma dużo przestrzeni. To nie jest powiedziane, że w roli faworyta z Krakowią walczącą o życie Górnik przyjedzie sobie na kałuży i będzie wszystko świetnie. Śląsk Wrocław to samo. To też jest zespół, który źle się czuje, gdy musi prowadzić grę. Raków ma tego typu problemy, więc dla mnie ten terminarz Krakowi, oczywiście, że trudno powiedzieć, że jest łatwy, ale paradoksalnie to nie jest tak, że Krakowia jest tutaj skazana na jakąś serię porażek. Ja jak najbardziej tutaj widzę potencjał na zrobienie kilku punktów jeszcze przed tym ostatnim meczem z Ruchem, który wiadomo, no jest jeszcze jakiś bezpiecznik, że na końcu jest mecz z Ruchem, który już będzie zdegradowany w tamtym momencie w 34. kolejce.
Krakowi powinno wystarczyć 6-7 punktów do utrzymania. Muszą, dwa mecze powinni, muszą wygrać z pięciu. No nie jest to coś, co nie można sobie wyobrazić tego. Mówię, tak jak trener powiedział, sytuacja jest zła, ale jeszcze nie tragiczna, więc też jeszcze w przypadku Krakowi nie załamywałbym rąk, bo oprócz Puszczy jest jeszcze Korona, która przyjedzie za tydzień na mecz z Puszczą.
I ktoś sobie odbierze
I
punkty
ktoś
tutaj.
Sobie odbierze punkty i też ktoś kogoś zepchnie już naprawdę do trudnej sytuacji, bo wyobraźmy sobie, że na przykład Puszcza wygrywa ten mecz i ta sytuacja Korony się naprawdę już wtedy robi taka totalnie nieciekawa.
No i oczywiście trzeba także pamiętać o Warcie Poznań, która nie wiemy, jak sobie poradzi ze Stalą Mielec, natomiast nawet jeśli z nią wygra, to mając 34 punkty, nie będzie bezpieczna i w następnej kolejce jedzie do Gliwic, potem ma mecz z Widzewem, który jest rozpędzony i nie zakończył
mecz w
sezonu.
Niepołomicach.
Ma mecz w Niepołomicach, więc Warta też jest do samego końca, więc mimo wszystko wiadomo, że Krakowi jest taki ból teraz, że można było już rozłożyć leżaki praktycznie, gdyby się ten mecz z Puszczą wygrało, a teraz nagle trzeba zakasać rękawy, ale ja tutaj nie malowałbym jeszcze wszystkiego w czarnych barwach, więc
Jeszcze, bo już nie będzie pewnie o tym okazji powiedzieć, ale warto się chyba do tego odnieść. W tym tygodniu już pojawiła się informacja oficjalna, że trener Szulczek nie przedłuży kontraktu z Wartą. Koniec pewnej epoki chyba
No najdłużej
takiej
pracujący trener w Ekstraklasie.
Tak, z jednym klubem. No i zobaczymy też, jak to podziała, bo może to różnie podziałać po prostu na drużynę. No nie wiemy, jak to czasem to działa dobrze, czasem źle. No,
w ostatnim czasie w Polsce raczej działało nie za dobrze, jak ich sobie
za dobrze.
Przypominam.
Generalnie różnie to z tym bywa. Zależy, jak drużyna jest nastawiona do trenera i tak dalej. No, w każdym razie nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby to ogłosić, ale pewnie już było tak, że i tak by to jakoś wyszło. Także zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. W Warcie właśnie już, która będzie grała z trenerem, o którym wiadomo, że się po sezonie żegna.
Tak jest. To, żeby domknąć dół tabeli, żebyśmy mogli iść w górę, to powiedzmy jeszcze o tych zespołach, o których, no, które są zdegradowane, ale też w tej kolejce grały duże mecze, bo Ruch przegrał na Stadionie Śląskim z Widzewem. To był mecz z rekordem frekwencji w XXI wieku, a nawet powiedzmy dalej, bo Wojciech Frączek, statystyk, historyk, wyliczył na Twitterze, że od 49 lat to była najwyższa frekwencja na meczu polskiej
No tam
ligi.
jakiś mecz chyba Ruchu z Gwardią, czy coś takiego na Śląskim.
Tak.
Bo w 74 tam były takie, pamiętam jeszcze tak jako przez mgłę, że czasem właśnie w tych czasach takich zamierzchłych rozgrywano czasem takie mecze na Stadionie Śląskim. Nawet pamiętam dwóch mecze, że jak były cztery śląskie kluby i tak się akurat raz pamiętam złożyło, że były takie podwójne derby na Śląsku, to były dwa mecze, jeden po drugim grane na Śląskim. Gdzieś tak pod koniec lat 70. Taki był raz ten. No poza tym tam były jeszcze jakieś takie mecze w historii, gdy Wyścig Pokoju przeżywał swoje złote czasy i były finisze kolarskie na stadionach. Teraz to już nie jest praktykowane i przy okazji to łączono z jakimiś meczami właśnie na stadionie dziesięciolecia. Raz chyba nawet Gwardia Warszawa się na jakiś taki mecz załapała jeszcze w latach 50. i też tam podobno było z 80 tysięcy ludzi na tym meczu. No ale to taka
Tak, no,
dygresja
tak, ale
tylko.
na pewno było to wydarzenie, to, że tyle
Tak,
ludzi
tak. No.
przyszło. Natomiast, no, wiadomo,
No jeszcze
wpłynęło.
takie, że tyle ludzi z Łodzi przyjechało, więcej niż może się na stadionie Widzewa pomieścić, bo było 19 tysięcy kibiców Widzewa.
Tak, więc to był na pewno spektakularny pokaz siły kibicowskiej jednego i drugiego klubu, co niestety sprawiło, że ten pokaz siły był w pewnym momencie ważniejszy od meczu, który przedłużył się o pół godziny ze względu na racę. Natomiast skupiając się na tym, co na boisku, mam wrażenie, że właśnie to przedłużenie spotkania przez racę, te przerwy rozbiły mecz, który mógł być całkiem fajny, bo widowisko było niezłe. Ruch przegrał 2-3, ale działo się. To nie było tak, że sparaliżowani tym, że tyle ludzi przyszło, piłkarze nieprzyzwyczajeni do tego, no nie potrafili kopnąć piłki. Było tam trochę ciekawych akcji dla Widzewa. Wygrana na wyjeździe to też nie jest tak, nie jest norma, bo oni w tym sezonie wygrali poza Łodzią, tylko w Poznaniu na Lechu. Wygrali wyjazdowy mecz oczywiście z ŁKS-em w derbach, ale to nie jest częste, że oni wygrywają wyjazdy. No a Ruch, oczywiście ja już nie chcę tam mówić, czy to był mecz jakiejś ostatniej szansy, czy nie, bo mecze ostatniej szansy moim zdaniem były wcześniej. Natomiast no to wrażenie, które pozostawia Ruch, tak z każdym tygodniem mam jednak gorsze. Myślałem, że jeśli nawet Ruch spadnie, to w trochę lepszym stylu, z Januszem Niedźwiedziem po tych transferach, których dokonali. A tak naprawdę to z tych drużyn, które już nie mają szans na utrzymanie, to w ostatnim czasie chyba ŁKS na więcej pochwał zasługuje. No i też ŁKS zdobywa więcej punktów od zmiany trenera na Marcina Matysiaka.
Tak, no ruch, który teoretycznie się wzmocnił zimą, gra tak samo jak jesienią, a nawet nie wiem, czy nie gorzej, znaczy jeśli chodzi o
No
punktowanie.
właśnie, punktowanie,
I
bo gra trochę lepiej chyba,
no,
ale.
I prawdopodobnie skończy ten sezon na ostatnim miejscu w tabeli, no na razie przynajmniej już spadł. Wcześniej dzielnie się opierał atakom ŁKS-u, a teraz już tak nie jest. Ja z tym meczem mam o tyle taki problem, że dla mnie ten mecz się skończył, nie wiem, tam w 70. minucie to racowisko się zaczęło, bo potem to już nawet trener Myśliwiec na to zwrócił uwagę, że to po prostu już było takie dziwne granie. I mam też wrażenie takie, że Widzew tak trochę mimo wszystko dość szczęśliwie wygrał, bo mimo tego, że prowadził 2-0 do 70 minuty, znaczy prowadził 2-0 i miał w zasadzie wszystko pod kontrolą, potem ten gol Kozaka i potem też takie miałem wrażenie, że gdyby nie ten karny taki totalnie przypadkowy i taki naprawdę taki troszkę według mnie naciągany, tam ta piłka musnęła pewnie tą rękę, no.
Tak, ja
Ale
też mam problem z tym karnym.
To mam wrażenie, że ten ruch by to wyrównał i byłby remis. No ale ja tak mówię, ja już mi piłkarsko trudno ten mecz po tym powrocie ocenić, bo tam już się taki trochę chaos zrobił. Ci piłkarze wybili się z rytmu, więc tak piłkarsko ten mecz bym oceniał do 70 minuty, gdy no troszkę ten Widzew był lepszy, mimo wszystko zasłużenie prowadził. No i jeszcze też ty mówiłeś, że ta presja nie przytłoczyła piłkarzy. W sumie tak, no ale ruch znowu na dzień dobry stracił gola, tak jak w Szczecinie i to tak naprawdę po takiej serii błędów. Potem no, ten drugi gol to też jakieś takie kuriozum, więc można powiedzieć, że Widzew był lepszy, fajnie wygrał, kontrolował przez długie minuty mecz, ale dostał też dwa prezenty od Chorzowian.
Tak, to na pewno, ale mimo wszystko...
No i je wykorzystał to,
tak.
ale tak też aż bardzo bym się nad tym Widzewem nie zachwycał,
Nie, ja się
że
Widzewem
oni
zachwycam
też...
bardziej całościowo,
No.
wrzucając ten mecz do tego, co było wcześniej, do tego, jak się prezentuje na wiosnę, a wiadomo, że grywał już lepsze mecze. Ja też mam poczucie, że akurat ten skład, który w Ruchu grał, no nie przekonał mnie, że jednak po zmianach, po wejściu Wilkanowy, po wejściu Kozaka, który strzelił dwa gole, to zupełnie inne było granie w tej drużynie i wydaje mi się, że oczywiście trener ich widzi na co dzień, ale to są rzeczy, które można przewidzieć, że z tymi dwoma zawodnikami zespół będzie wyglądał lepiej, ale platformą do przejścia w górne rejony tabeli niech będzie dla nas mecz ŁKS-u z Lechem, bo Lech ten mecz wygrał, powiedziałeś, że widzi jeszcze plecy Jagiellonii. Bardzo ważne zwycięstwo dla Lecha, bo oczywiście no, daje mu miejsce pucharowe w tym momencie z 3 punktami przewagi. No i daje takie jednak zwycięstwo wyjazdowe po tej kompromitacji z Puszczą, no ale w tym to nie było zwycięstwo bez historii, że Lech bardzo mocno męczył się, żeby wygrać z ostatnią, przedostatnią, przepraszam, drużyną w tabeli. No i było w tym trochę szczęścia, natomiast jak całościowo to spotkanie oceniasz?
Tak samo jak mecz w Chorzowie. Znaczy, mam z tym meczem taki problem, że w pewnym momencie do akcji wkroczyli kibice, zadymili stadion, przerwa i powrót, znowu chwila przerwy i totalne wybicie jednych i drugich z rytmu i ta końcówka znowu taka wariacka, szalona, która myślę, że gdyby ten mecz normalnie się toczył bez tych przerw, to wyglądałaby inaczej. No, oczywiście Lech należy no, generalnie mocno zganić za to, co się stało, bo prowadząc 2-1 i grając w przewadze jednego zawodnika, naprawdę nie powinien sobie pozwolić na to, żeby dać ŁKS-owi wyrównać. No, miał to szczęście Lech, że jeszcze udało im się zdobyć tą zwycięską bramkę, ale naprawdę od takiej totalnej kompromitacji, bo za to by trzeba było uznać remis, to taką remis byłby kompromitacją, to już naprawdę niewiele brakowało, bo to już były ostatnie minuty, doliczony czas gry i ten gol Martwińskiego. Lech zagrał lepiej niż z Puszczą, ale tak znowu bardzo dużo lepiej to nie. No i też nie można mówić, że tam nagle coś się przełamało, no ale te 3 punkty pozwalają im uwierzyć w to, że jeszcze nawet można zdobyć mistrzostwo. No i troszkę ten mecz taki według mnie był też jest trudny do oceny ze względu na błędy sędziowskie, bo według mnie były ewidentne błędy. Powinna być czerwona kartka dla Sousy. Według mnie powinien być rzut karny dla Lecha ewidentnie, a jeszcze przystanie 2-1, tylko według mnie minutę wcześniej powinien być rzut karny dla ŁKS-u na 2-2. Co prawda Adam Leśmański twierdził, że to było takie sobie pchnięcie, które nie miało wielkiego wpływu. Według mnie ono nie było takie sobie odepchnięcie, tylko dosyć solidne pchnięcie i piłkarza, który był przy piłce w polu karnym i potem jak on ocenił, że ten pierwszy karny dla ŁKS-u był słuszny, to tak samo ten drugi karny powinien być według mnie podyktowany. Także, że mówię, mecz taki totalnie chaotyczny przez te przerwy kibicowskie i trudny też do oceny przez jednoznacznej oceny przez błędy sędziego,
Ale na
które
pewno.
miały według mnie wpływ na wynik meczu.
Tak, natomiast no, nie zmienia się to, no, to, że to jest odwrotność terminarza Krakowi, o którym mówiliśmy, że Lech jakoś dopisał te 3 punkty, zrównał się z wiceliderem, ma 4 punkty straty do lidera i ma mecz z Krakowią, wiadomo, będącą w kryzysie. mecz u siebie, mecz z Ruchem na wyjeździe i później jest starcie z Legią, no, wyjazd na Widzew i w ostatniej kolejce mecz z Koroną. To jest naprawdę dość taki przystępny terminarz, w którym nawet drużyna mająca tak potężne problemy jak Lech może liczyć na to, że nazbiera dość dużo punktów. No, brak awansu do pucharów, bo nie mówię o mistrzostwie, ale brak awansu do pucharów w takich okolicznościach, gdzie Lech jednak ma... No, 3 punkty przewagi nad Górnikiem, o którym jeszcze porozmawiamy, ale nad Pogonią, nad Legią to są 4-5 punktów przewagi nad Rakowem. Roztrwonienie czegoś takiego, to przy takim terminarzu to naprawdę by była kompromitacja Lecha. Oni muszą zrobić puchary, mając takie perspektywy w końcówce, co oczywiście nie znaczy, że zrobią. Natomiast w kontekście walki o puchary, bardzo ważny mecz, taki wybijający się w tej kolejce, odbywał się w Warszawie. To był mecz Legii ze Śląskiem i ja trochę odniosłem takie wrażenie, chciałbym cię skonfrontować z tą opinią, że Śląsk przeszedł powoli tym meczem z trybu takiego marzycielskiego, czyli mamy szansę zdobyć Mistrzostwo Polski, ale żeby to była niesamowita sprawa, do takiego pilnujmy, żeby ten sezon się skończył pucharami, żeby za żadne skarby nie wypaść ze strefy pucharowej i że jednak takim głównym celem Śląska, który oczywiście, no wiadomo, chciał też wygrać, jeśli by była możliwość, ale głównym celem było utrzymanie Legii za sobą, utrzymanie przewagi nad Legią, żeby pilnować tego miejsca pucharowego. Śląsk, chcąc gonić Jagiellonię, wiedząc, że ona wygrała dzień wcześniej, no grając o mistrzostwo, powinien pojechać na Łazienkowską i zrobić coś, spróbować wygrać ten mecz, a miałem poczucie, że nieprzegranie jest takim absolutnie podstawowym celem tego zespołu. Udało się tego meczu nie przegrać i że chyba ważniejsze dla Śląska jest po tej kolejce takie poczucie dobrze wykonanej roboty, bo utrzymał zespół dystans nad Legią, niż poczucie straty, bo z dwóch zrobiła się, urosła do 4 strata do lidera.
Znaczy ja myślę, że tak, że po prostu Śląsk no, zdawał sobie sprawę z tego, jakie ma możliwości i zrobił wszystko, żeby tego meczu przede wszystkim nie przegrać. Myślę, że ich też za bardzo nie było stać na inną grę, na to, żeby się bardziej otworzyć. Legia przy całej swojej takiej, nie mówię, że słabości, ale takiej braku takich naprawdę super ofensywnych atutów, to jednak u siebie no, potrafi praktycznie każdą drużynę zdominować tak, że ma się wrażenie, że to Legia rozdaje karty, że to ona kontroluje ten mecz. Oczywiście kontroluje do pewnego momentu, bo gdy trzeba już coś zrobić w tej ostatniej tercji czy w pobliżu pola karnego, to jest z tym problem i jeśli natrafi naprawdę na dobrze zorganizowaną w defensywie drużynę, no to nie wygrywa, zresztą dowodzą tego wyniki. No Legia po prostu ma ogromne problemy z wygrywaniem meczów u siebie, zresztą ostatnio w ogóle ma problemy z wygrywaniem, więc tak to jest. Natomiast no, Śląsk myślę, że nie miał też atutów takich, żeby po prostu wyjść na Legię z otwartą przyłbicą. A przy odrobinie szczęścia może by im to się udało. Ten strzał Żukowskiego w ostatniej minucie taki zaskakujący. Prawie pod poprzeczkę w środek bramki, no ale to mogło zaskoczyć. Tam chyba Exposito miał też w pierwszej połowie jakąś taką okazję. Oczywiście Legia miała lepsze, bo była poprzeczka Marka Guala, no, były też jakieś tam takie w miarę groźne sytuacje, no ale mecz, który po prostu pokazał, że chyba nie trener Kosta Runjajić był problemem Legii, tylko no, to jak ta drużyna jest zbudowana, że nie ma tam aż tylu indywidualności, które by same potrafiły rozstrzygnąć ten mecz, po prostu przeprowadzić jakąś taką naprawdę super akcję, rozbić taką zmasowaną obronę rywala. Brakuje Pawła Wszołka w formie z początku sezonu. No, za mało jest takich po prostu ludzi, którzy coś zrobią ekstra.
No właśnie, bo oczywiście pomijając wszystkie te okrągłe słówka, które są wypowiadane przy zmianie trenera, to tak realnie patrząc, zmianę trenera w Legii, czytam jako takie postawienie wszystkiego na jedną kartę dla tego impulsu, dla efektu nowej miotły, żeby teraz coś zadziałało. Teraz, kiedy są bezpośrednie mecze, wyjazd na Raków, mecz ze Śląskiem, żeby w tych meczach zrobić 6 punktów i jeszcze ruszyć, żeby ten sezon jeszcze jakoś uratować. Nikt mimo wszystko nie zatrudnia Gonzalo Feio z myślą o długofalowym projekcie, no, w takim momencie sezonu. Zmiana trenera w Legii się dokonała dlatego, żeby teraz była ta iskra. No i czy po 2 punktach w tych meczach można powiedzieć, że było warto, bo ja już zaczynam mieć poczucie, że skoro teraz przechodzimy w fazę, że Gonzalo Feio będzie musiał budować drużynę, a nie zadziałało to krótkofalowo, no to może trzeba było jednak zostać w takim... Znaczy nigdy nie miałem tak naprawdę wątpliwości, że lepiej by było, gdyby Legia została z Kostą Runiajciem przynajmniej do końca sezonu, ale czy... No ja zaczynam widzieć, że te 2 ostatnie mecze trochę to potwierdzają.
Znaczy ja uważam, że 2 ostatnie mecze Kosty Runiajcia zwiastowały, że ta drużyna idzie do przodu, bo było zwycięstwo z Górnikiem i był mecz z Jagiellonią, co prawda niewygrany, ale tam była naprawdę świetna pierwsza połowa, naprawdę znakomita w wykonaniu Legii. Nie wiem, czy nie najlepsza połowa Legii w tym roku. Oczywiście druga słabsza, nie udało się tego zwycięstwa dowieść, ale ja po prostu zaczynałem jakieś życie w tej drużynie dostrzegać. Natomiast te 2 mecze po zmianie trenera to były takie sobie, no bo nie czarujmy się, ten mecz w Częstochowie Legia zagrała też dość przeciętnie. W drugiej połowie to była tylko i wyłącznie obrona, natomiast tutaj to była taka jałowa gra, zamulająca. Tak, no, atakujemy, bo przeciwnik też za bardzo nie chce wychodzić z 30 metra, no ale tak za bardzo nie wiemy, jak, w jaki sposób atakować.
Powiedzmy trochę o Śląsku, bo jesteśmy w takiej fazie sezonu, w której terminarz ma duże znaczenie. Problem z Polską Ligą polega na tym, że terminarz no, jest tylko papierem i potem tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, czy jakiś mecz jest atutem, czy nie danej drużyny. No ale biorąc to wszystko pod uwagę, te wszystkie zastrzeżenia, Śląsk wchodzi teraz w fazę sezonu, w której zagra. W najbliższej kolejce z Ruchem u siebie, ma na wyjeździe z ŁKS-em, u siebie z Krakowią, na wyjeździe, nie, u siebie z Radomiakiem, czyli znowu kolejny mecz u siebie z 4 najbliższych. 3 to są mecze u siebie, 1 wyjazd do ŁKS-u i w ostatniej kolejce wyjazd do Częstochowy. To naprawdę z perspektywy Śląska ta strategia z zremisowaniem w Warszawie mogła mieć dużo sensu, bo teraz jest taka faza sezonu, w której Śląsk nawet nie grając rewelacyjnie, nawet bez Erika Exposito będącego w super formie, naprawdę nie robiąc nieprawdopodobnych rzeczy, ma szansę poprzepychać parę meczów, które im brakuje do awansu do europejskich pucharów. I oni też są już w takich okolicznościach, że dzisiaj gdyby nie zrobili pucharów, mając taki terminarz, to trzeba by było mówić o rozczarowaniu.
No ja jeszcze myślę, że to nawet jest sytuacja taka, że mogą tak, może nie tak całkiem otwarcie, ale jeszcze nawet o mistrzostwie pomarzyć. No bo wyobraźmy sobie, że Jagiellonia, która w następnej kolejce gra u siebie z Pogonią, oczywiście będzie faworytem i tak dalej, no ale niech jej się przytrafi jakaś wpadka, bo to jest możliwe i oni wygrają mecz u siebie i się robi 1 punkt. Więc jeszcze nawet mogą i o mistrzostwie myśleć. No oczywiście pod warunkiem, że te teoretycznie łatwiejsze mecze będą wygrywać.
No i teraz to mnie prowadzi dalej. Jeśli Legia dzisiaj ma 8 punktów straty do Jagiellonii, tak naprawdę 9, bo trzeba doliczyć punkcik wirtualny za lepszy bilans bezpośredni dla Jagiellonii, no to Jagiellonia jest nie do dogonienia przez Legię.
Tak, no żeby Legia wyprzedzić Jagiellonię, to Jagiellonia z 5 meczów by musiała przegrać 3, a Legia wygrać praktycznie wszystko, żeby ją wyprzedzić.
Ale
no,
to jest,
według mnie
to się
no,
nie wydarzy, więc,
nie,
więc, br więc brnę dalej.
Także myślę, że Legię dzisiaj możemy wykreślić z zespołów, które, mogą zdobyć Mistrzostwo Polski.
Idąc dalej, Śląsk i Lech, powiedzieliśmy o nich, że mają naprawdę korzystne terminarze w samej końcówce. Mają 4 punkty więcej od Legii Warszawa. Śląsk ma lepszy bilans od Legii, czyli wirtualnie 5 punktów. Lech jeszcze zobaczymy, bo będzie bezpośredni mecz, ale w Poznaniu. Więc bardzo trudno będzie przy takim układzie Legii w ogóle doskoczyć do podium. I teraz ja mam takie poczucie, że dzisiaj jedyną nadzieją, no nie jedyną, ale główną nadzieją Legii na to, że zagra w przyszłym sezonie w europejskich pucharach, jest Pogoń Szczecin. To, że oni zdobędą Puchar Polski i że wedrą się jeszcze jakoś na podium, bo to jest chyba
No,
bardziej...
Ale to aż takiego znaczenia nie ma. No, po prostu Legia musi wyprzedzić i Śląska, i Lecha.
No nie,
Bo
no...
nawet jeśli Pogoń będzie druga czy trzecia, no ale oni muszą wyprzedzić,
kogoś, któregoś z nich wyprzedzić, no.
Wyprzedzić, także rzecz oni, jeśli Pogoń będzie w tej trójce, to znaczy, że oni też, że ich też Pogoń wyprzedzi, czyli żeby zająć nawet czwarte miejsce, to muszą albo Lecha, albo Śląska wyprzedzić, no. Bo
Tak.
zakładamy, że nie wiem, Pogoń jest druga, Lech trzeci, no to Legia i zdobywa Pogoń puchar, to Legia musi być czwarta, czyli musi wyprzedzić Śląska.
Zaczyna to brzmieć jako tako
No.
wielopoziomowe jeśli.
Jeśli, no.
Czyli generalnie trzeba chyba powiedzieć, że Legia, chociaż która wyrzuciła tydzień temu, 2 tygodnie temu trenera, żeby ratować europejskie puchary, najprawdopodobniej ich nie uratuje. Musiałoby się bardzo wiele korzystnych okoliczności dla Legii wydarzyć, żeby Legia zagrała w przyszłym sezonie w pucharach.
Jeszcze nie zapominajmy, że jeden punkt więcej od Legii ma Górnik zawsze.
No właśnie, do niego wciąż jeszcze powiem, że przejdziemy. Natomiast klubem, czyli tutaj mamy Legię, klubem, który na pewno możemy wykreślić z walki o mistrzostwo, jest po tej kolejce Raków Częstochowa. Nie obroni tytułu. Było cały czas takie myślenie, że jeszcze może się takie coś wydarzyć, ale nie wydarzy się. Raków w pucharach to jest jeszcze bardziej karkołomna historia, no bo ma punkt mniej od Legii teraz, więc jest w najgorszym położeniu. Więc naprawdę może dojść, najprawdopodobniej dojdzie do takiej trudnej do wyobrażenia sobie wcześniej sytuacji, że mistrz i wicemistrz, czyli kluby, które grały jesienią w pucharach i całkiem nieźle sobie w tej Europie poradziły mimo wszystko, nie zagrają w przyszłym sezonie w europejskich pucharach, co oczywiście z perspektywy budowania jakichś rankingów jest fatalne, no ale to jakby trzeba sobie wywalczyć na boisku to prawo. Czy ty są jakieś okoliczności, które sprawiają, że ty jeszcze tutaj gdzieś widzisz dla Rakowa szanse większe niż dla tych zespołów, o których mówiliśmy, dla Legii, czy nie? No.
Niespecjalnie, no nie ma takich przesłanek na Raków. Ja myślę, że w Rakowie jest w tej chwili taki moment, że o ile w Legii do jakiejś tam rewolucji już doszło, no bo wyleciał trener, to w Rakowie jest to jak gdyby w zawieszeniu. Wszyscy teraz czekają na to, co się wydarzy. Ja myślę, że tam mają też takie poczucie, że bez względu na to, jak to się skończy, to jednak będzie sporo zmian i w kadrze, i nie wiem, no podobno trener ma zostać. Tomek Włodarczyk donosił, że mają być zmiany w sztabie, że ma Szwarka dostać nowych asystentów. To zobaczymy, jak to się tam wszystko w tym Rakowie poukłada, no ale na razie widzimy, co się dzieje z bramkarzami, ściąganie Kuciaka. No gdyby nam ktoś, gdy nagrywaliśmy poprzedni odcinek, powiedział, że w meczu z Górnikiem Zabrze w bramce Rakowa stanie Duszan Kuciak, to byśmy zrobili wielkie oczy i raczej traktowalibyśmy to jako jakąś tam bajkę. No ale tak się stało. Raków wyciąga bramkarza, który od kilku miesięcy w ogóle nie grał, nie trenuje gdzieś tam chyba pokątnie w Gdańsku. No i tak myślę, że to takie też trochę było według mnie niepotrzebne do końca. No, no można do tego Bieszczada nie mieć zaufania po tym, co zrobił w Radomiu, no ale takie, to było takie wskazanie palcem, ty się nie nadajesz.
No tak, biorąc pod uwagę też tę całą politykę bramkarzy, wokół bramkarzy Rakowa, o której mówiliśmy przed tygodniem, że
Tak.
za plecami Vladana Kovačevića, no się dzieją takie dość trudne do wytłumaczenia rzeczy, pokazujące, że tam jest chaos absolutny, no i ściągnięcie, czy granie Kucjakiem w tej sytuacji, no to jest takie właśnie dopełnienie tego obrazu, jeśli chodzi o zaplanowanie w ogóle pozycji bramkarza na ten sezon w Rakowie. No ale Raków, oczywiście ten mecz z Górnikiem, no to jest taki, za który trudno jakoś specjalnie wieszać psy na Rakowie, bo moim zdaniem oni zagrali dużo gorsze mecze w tym sezonie, mimo że to jest pierwszy, który przegrali na własnym boisku, ale świetnie bronił Daniel Bielica, który w ogóle całościowo ma naprawdę dobry sezon. No i też stracili gola w końcówce po rzucie rożnym, po błędzie Kuciaka, który tak naprawdę no, mecz się powinien był skończyć 0-0 i tyle. No.
I jeszcze trzeba też no, pamiętać, że dość długo grali w osłabieniu liczebnym, także,
tak, tak.
także to też, a specjalnie aż tego tak bardzo nie było widać.
Oni nawet lepsze sytuacje
myślę,
stwarzali,
że mieli
grając
sytuację,
dziesiątkę.
także że mi nie powiem, że oni zasłużyli w tym meczu na porażkę i nie będę też walił w ten Raków, że zagrali źle i co tam się dzieje. No, no wynik na pewno zdeterminował oceny, no ale gdy się tak popatrzy na ten mecz chłodnym okiem, to też wcale to aż tak źle w przypadku Rakowa nie wyglądało, więc może to jest jakąś tam też nadzieją dla Rakowa, że jeszcze jakoś ta drużyna odpali, aczkolwiek myślę, że atmosfera w klubie jest już taka, że ciężko będzie po prostu odpalić.
Znaczy, no, jedyna teraz nadzieja dla nich, jeszcze na ten sezon, jest taka, że w momencie, kiedy już są zupełnie spisani na straty, ci zawodnicy, no jakby bez presji, zaczną grać lepiej niż to pokazują, że jakby wyjdą trochę z jakichś takich ram taktycznych, poczują trochę więcej kreatywności, wolności. Nie wiem, czy tak się wydarzy, ale tak się czasem dzieje z drużynami, że jak już się wydaje, że wszystko jest przegrane, gdy no, jest atmosfera rozliczeń, sezon się skończył, to nagle łapią coś takiego. No ale to
No,
już jest
poza
takie
tym
myślenie logiczne. No.
może też trochę też szczęście do nich się też uśmiechnie, bo tak prawdę powiedziawszy, to oni nie mieli ostatnio szczęścia. No po prostu to, co się miało złe wydarzyć, to się właśnie wydarzyło, bo tak jak sobie nawet popatrzymy na to, jak oni tracili te bramki z Ruchem Chorzów, ten mecz, no, no, który mieli już wygrany. Tutaj
Chociaż
też
zasłużenie go nie wygrali.
może, ale to, no, ale
No ale nie zawsze musisz stracić
tak,
gola w
z
ostatniej
Górnikiem
akcji.
stracili gola w ostatniej akcji, no, no także, że mówię, no takie tych parę punktów mogło być, no ten mecz w Radomiu, gdzie no, no kompletny prezent bramkarza, też parę sytuacji i też to wcale tak nie musiało wyglądać, więc i mecz w Niepo... znaczy w Krakowie z Puszczą też chyba gol w samej końcówce stracony.
Tak, tak jest.
Także no, no, no dołóżmy te punkty, gdyby utrzymali to. Zresztą tam ktoś chyba zaatakował nieudolnie trenera na konferencji, że się przysnął na kursach, gdy tłumaczono, że mecz kończy się po ostatnim gwizdku sędziego, a nie w 90. minucie.
No, okej, okay, no to wiadomo, że teraz jest dobry moment na coś
Tak.
takiego, ale powiedzmy.
Uwielbiam takie szarże po prostu.
Tak, chociaż podejrzewam, że gdyby spojrzeć, aż to zrobię, tylko zagrajmy chwilę na czas, ale gdyby spojrzeć w skali całego sezonu, to Raków myślę, że w ostatnich kwadransach mimo wszystko więcej zyskał niż stracił, bo było trochę takich meczów, przypomina mi się jesienią z Koroną Kielce, gdzie wymęczone w samej końcówce
no tu też
zwycięstwo.
mieli z ŁKS-em remis uratowany
Tak i
w ostatniej akcji. No.
tak, no to też jest takie teraz rzeczywiście jest takie nagromadzenie
No, takie,
nieszczęść,
no.
które się dzieją. No ciekaw jestem, bo to dużo nam powie o Rakowie, o właścicielu, jak oni
Tak.
zareagują teraz, co zrobią. Bo ja też nie mam, no nie mam podstaw, żeby mieć poczucie, że trwanie z Dawidem Szwargą to jest najlepsza z opcji, bo nie ma się do czego odwołać. Tak to jest, jak to jest pierwsza jego praca seniorska. No jedyne co to jest dla mnie, no, że inwestowali w tego trenera przez sezon. Stracili ligowo patrząc, stracili być może z tego powodu sezon, natomiast jeśli inwestowali nie bez powodu, no to powinni dzisiaj mieć lepszego trenera niż mieli rok temu. No, udało mi się, otworzyłem tabelę z ostatnich kwadransów za cały sezon. Raków jest w niej drugi za Jagiellonią Białystok. 13 bramek zdobytych, 6 straconych w ostatnich kwadransach. Gdyby mecze trwały tylko, gdyby liczyć tylko gole z ostatnich kwadransów, więc może jednak aż tak nie spał Dawid Szwarga na tym kursie UEFA
Tak,
Pro.
tak. Znaczy ja myślę, że na pewno dojdzie, Raków będzie zmuszony kogoś sprzedać. No, pewnie te pieniądze nie będą takie, jakie sobie wymarzono, ale myślę, że 2-3 transfery takie z klubu, które no, jednak trochę podreperują ten budżet, bo ostatni bilans chyba to było tam chyba około 30 milionów straty, które właściciel pewnie dołożył, więc myślę, że on sobie drugi raz na coś takiego nie pozwoli i raczej tu będzie lekkie pewnie cięcie po kosztach i próba zbilansowania tego. No już tej kadry nie będzie musiał mieć tak rozbudowanej, żeby ona była gotowa do walki na dwóch frontach, więc myślę, że tutaj trochę pewnie przyjdzie jakieś takie cięcia będą jakieś, ale może to też i na dobre wyjdzie, bo może się staranniej tą kadrę dobierze. No zobaczymy, czy ten dyrektor sportowy, który tak naprawdę dopiero teraz będzie oceniany, czy on rzeczywiście był wart tego, żeby mu dać pracę. Bo za to okno zimowe go tak jeszcze, on już jest krytykowany mocno, ale go tak jeszcze nie oceniam, no bo myślę, że się dopiero wdrażał do pracy.
Tak, ja mimo wszystko myślę, że nasze kluby przy tak wyrównanej stawce, przy tak niewielu miejscach pucharowych, bo nie jesteśmy krajem, który ma ich dużo, muszą nauczyć się kalkulować budżety i w ogóle planować w taki sposób, żeby móc sobie pozwolić na jeden słabszy sezon, żeby sezon bez pucharów nie musiał oznaczać od razu jakiejś katastrofy, bo przy Legii, Lechu, Pogoni i Rakowie, no to oczywiście mamy cztery miejsca pucharowe, są te cztery zespoły, teoretycznie wszystko wypełnione, ale niech ktoś wystrzeli jeden, a w tym sezonie wystrzeliły dwa, nawet trzy zespoły, bo teraz Górnik trzeba doliczać i już jest kilka klubów tych dużych, które ma problem, bo jest kadra zbudowana na granie na trzech frontach i tak naprawdę puchary mają finansować tę kadrę. No myślę, że wyrzucanie za każdym razem projektu do kosza, bo jest ryzyko braku awansu do pucharów, a to byłaby finansowa katastrofa, no to nie jest dobra droga do zbudowania czegokolwiek. W naszych warunkach takie rzeczy się po prostu będą zdarzać. Nikt na razie z tych klubów nie zdominuje ligi w taki sposób, żeby móc być pewny, że rok w rok będzie grał w pucharach. I to ten sezon jest tego potwierdzeniem, że nawet Raków nie może o czymś takim myśleć, ale powiedzmy też, bo ten mecz dla Rakowa oczywiście miał potężne konsekwencje, ale miał też dla Górnika trochę nieśmiało, trochę publicystycznie cały czas w ostatnich tygodniach. Mówiło się o tym, czy Górnik wskoczy do tej szóstki, czy jeszcze się włączy do walki o puchary. No i on się teraz włączył z pełną mocą, wykorzystując też w tej kolejce porażkę Pogoni Szczecin. Wskoczył na czwartą pozycję w tej chwili, więc to jest zespół, który już, mówienie o walce o mistrzostwo jest jeszcze na wyrost, ale jak najbardziej gra o puchary i teraz nie zajmowaliśmy się perspektywami pucharowymi Górnika, oprócz tego, że wiadomo, mówiłeś, że nie zrobiłoby im dobrze, biorąc pod uwagę to, w jakim momencie jest klub, gdyby teraz trzeba było walczyć w pucharach, ale same perspektywy awansu do nich chyba wyglądają nie najgorzej, też patrząc na terminarz, to, że oni zagrają w najbliższej kolejce z ŁKS-em u siebie, że potem mają wspomniany wyjazd na Krakowie, że potem zagrają ze Stalą Mielec na własnym stadionie, z Puszczą Niepołomice w przedostatniej kolejce i w ostatniej mecz z Pogonią Szczecin, który może mieć sporą stawkę, ale to naprawdę też jest terminarz, który może sprawić, że ta wiosna się dla Górnika naprawdę świetnie skończy.
Może się świetnie skończyć, ale ja troszkę pójdę pod prąd i tak mam troszkę wrażenie, że te ostatnie dwa wyniki Górnika to były takie trochę na zasadzie, jak wygrywał Śląsk jesienią, że wygrywamy, ale to nie był efekt jakiejś super gry, tylko takich trochę szczęśliwych okoliczności. Bo ja nie mam nic do Górnika, to jak zagrał w Częstochowie, bo naprawdę postawił się temu Rakowowi i tak dalej, no ale ostatecznie odniósł szczęśliwe zwycięstwo. Sami żeśmy to wcześniej przyznali. Podobnie było w poprzednim meczu trochę u siebie, gdzie też wcale nie musiało się to tak skończyć, jak się skończyło. I jestem też ciekaw, jak Górnik będzie reagował właśnie na grę taką, że aha, dobra, te puchary już są, ta trójka już jest w zasięgu ręki, bo wcześniej to było takie, a fajnie, może się uda, a zobaczymy, jak oni będą grali, gdy to ten cel będzie rzeczywiście realny, czy to nie spowoduje jakiegoś tam obciążenia psychicznego i nie będzie tak, że oni na przykład, nie wiem, przyjadą na ten mecz do Krakowa z Krakowią i dostaną w pałę po prostu.
Tak, ja zdecydowanie myślę, że tak może być, że moment, w którym Górnik nie jest takim zespołem, który może rozbić to przejść i ją podgryza, a należy do tej ścisłej czołówki, to może być dla niego trudny moment. To, że teraz właśnie te mecze z teoretycznie słabszymi rywalami przyjdą, to też sprawia, że Górnik częściej będzie musiał prowadzić grę, a wiemy, że najlepiej się czuje w kontrach, więc na pewno to nie jest do końca sprzyjające położenie. Natomiast co jest dla nich sprzyjające, to mówimy tu o wszystkich tych klubach, dla których no, mniejszą lub większą porażką byłoby nieawansowanie do pucharów, że dzisiaj nawet Śląsk Wrocław po takim sezonie jakby skończył poza miejscami pucharowymi, to byłoby potężne poczucie niedosytu. No, o Lechu, Legii, Pogoni czy Rakowie to nawet nie mówmy, a Górnik no może tak jak mówiliśmy o Puszczynie Połomice z uśmiechem na ustach walczącej o utrzymanie, to Górnik z uśmiechem na ustach może się bić o te czołowe miejsca i Jan Urban myślę, że jest trenerem, który takie poczucie w zawodnikach może też potęgować, że on tam nie zwariuje, nie narzuci jakiejś szalonej presji pętającej nogi zawodnikom, tylko myślę, że ma szansę tym nieźle zarządzać. I to
właśnie,
jest...
jeśli on tak podejdzie do tego, to właśnie wydaje mi się, że to by były większe szanse dla Górnika, niż gdyby tam nastąpiła teraz spina i mamy puchary, musimy i tak dalej. No,
no ale,
myślę, że właśnie taki luz hiszpański jakby zastosował, to będzie dla drużyny trochę zdrowsze.
Tak, mówiliśmy tutaj, wiadomo, jeszcze dojdę do jednego meczu, ale wspominaliśmy tylko o tym, że Pogoń straciła punkty, że przeskoczył ją Górnik Zabrze, wspominaliśmy o Piaście, ale to był taki mecz przegrany przez Pogoń z Piastem, taki no, typowy niestety dla Pogoni Szczecin. Ja wyliczałem w zeszłym tygodniu wpadki Pogoni na własnym stadionie, natomiast po tej kolejnej wpadce z Piastem Gliwice, tak już spojrzałem w liczby konkretne.
No szósta.
To jest naprawdę szokujące, jak często Pogoń na własnym stadionie przegrywa. Nikt nie ma więcej w lidze niż 6 porażek. Jest kilka zespołów, które też mają 6. To jest po dzisiejszym meczu z Lechem ŁKS. Ruch w tej kolejce przegrał po raz 6 u siebie. Warta ma 6 porażek u siebie. Nikt nie ma więcej niż Pogoń. Oczywiście ona dość często u siebie też wygrywa, rzadko remisuje, ale kandydat do pucharów, czy nawet do niedawna do mistrzostwa, bo teraz chyba już można też przestać o tym mówić, no nie może przegrać 6 z 15 spotkań na własnym stadionie. To jest po prostu szokująco dużo, a ten mecz z Piastem to był przegrany w taki sposób dla mnie podobny do tego z Zagłębiem, czyli do poprzedniej porażki, czyli też zmarnowany rzut karny Kamila Grosickiego, też no tutaj szybko stracone gole i też taka jakaś niemożność dostania się pod bramkę rywala. Tu nie było mnóstwa sytuacji, tak jak Pogoń przyzwyczaiła. To nie było jakiejś niesamowitej nieskuteczności. Oni po prostu trochę nie mieli pomysłu na to, jak się dostać pod bramkę Placha.
Tak, z czym nawet ten rzut karny, to on taki był niewykorzystany, ale za chwilę padł gol na 2-1, więc podejrzewam, że gdyby Grosicki tego karnego wykorzystał, to sekwencja wydarzeń byłaby taka, żeby tego gola w taki sposób nie było. To nie można też tak po prostu liczyć sobie, że gdyby Grosicki wykorzystał karnego, to byłoby 2-2. Oczywiście byłyby szanse, no ale te szanse i tak były, bo ten gol na 2-1 padł i jeszcze było parę minut. On padł minutę później. No ale rzeczywiście, no, pogoń na to zwycięstwo nie zasłużyła, a trzeba też pochwalić Piasta, który no, był już w takim trudnym momencie, już się wydawało, że rzeczywiście oni mogą się w ten walkę o utrzymanie zamieszać, no ale w końcu zagrali dwa mecze wygrali z rzędu, dwa ważne mecze, no i złapali ten oddech, o czym już mówiliśmy. No i taka jeszcze o tyle ciekawostka, że Piast trzy kolejne gole zdobył po wyrzutach z autu, bo dwa padły właśnie w meczu tym poniedziałkowym z Zagłębiem Lubina, tu też pierwszy gol właśnie po wyrzucie z autu, więc kolejna drużyna, która dołącza do obok Puszczy Radomiaka do zespołów, które potrafią to robić.
Tak, przy czym nawet jak już o tym wspomniałeś, to myślę, że Dziczek czy Abramowicz z Radomiaka nawet lepiej niż którykolwiek zawodnik Puszczy rzuca te auty, jeśli chodzi o samo to, jak ta piłka leci po nich. To są takie płaskie, bardzo silne rzuty rzeczywiście, które można właściwie od razu traktować jako dośrodkowania, które można finalizować od razu, zamieniać na gole. Te wrzuty z
Zresztą
autu Puszczy... Tak, to one są bardziej
na przedłużenie głową.
Tak, skuteczne dlatego, że są dobrze przemyślane i każdy wie, co tam ma robić, jaka ma być sekwencja ruchów, a nie dlatego, że Wojciech Hajda, zwykle on, ale też inni, tak dobrze je rzuca. Myślę, że w jakiejś konkurencji kto dalej, to nie miałby szans, czy z Abramowiczem, czy z Dziczkiem.
Tak, zresztą dzisiaj Puszcza miała też okazję, bo przecież po aucie takim właśnie rozegranym był słupek, nie?
Tak,
Kraczun
tak.
Chyba trafił w słupek tam na
Wydaje mi
początku
się, że
meczu.
Jakuba chyba,
Jakuba,
ale...
Jakuba, Kraczun przedłużał głowę.
Tak. No, w każdym razie rzeczywiście wrzuty z autu przez cały ten sezon zyskiwały na znaczeniu i teraz jest taki szczytowy ich moment, bo naprawdę wiele zespołów w ten sposób je wykonuje. Ale szliśmy od samego dołu w tej kolejce, doszliśmy do Jagiellonii i... Mam wrażenie, że trochę w świetle tego, o czym mówimy, jakie problemy mają jakieś inne zespoły i tak dalej, no czy trochę się nie odbyła po cichu w tej kolejce koronacja Jagiellonii, że Jagiellonia wygrywając z Zagłębiem po tej porażce z Krakowią zrobiła coś bardzo ważnego, czyli uniknęła wpadnięcia w jakąś serię, w jakieś dwa niepowodzenia z rzędu, po których nastąpiłby teraz mecz z Pogonią i byłby pod potężnym ciśnieniem. A Jagiellonia tak nawet jeśli jest jakiś taki psychiczny cios, to następny mecz wykorzystuje po to, żeby jednak z tego, no żeby nie wpaść w dołek, nie wpaść w serię i nawet jeśli punktowo to jest zespół, który no nie imponuje jak na lidera, bo jak tak spojrzeć, to w zeszłym sezonie po 29 kolejkach Raków miał bodaj 68 punktów, czyli 13 więcej niż dziś Jagiellonia. Nawet Legia druga wtedy miała więcej niż dziś Jagiellonia. Ale pomijając to, no to Jagiellonia mimo wszystko trudno powiedzieć, że przez parę tygodni ma jakiś gorszy okres. I tutaj ta wygrana w Lubinie... W tych okolicznościach zwiększenie przewagi do 4 punktów nad Śląskiem i Lechem, no to chyba jest no taka ostatnia prosta już naprawdę, że to się dzieje.
Tak, to się dzieje już. No, Jagiellonia ma komfort jednej bezkarnej porażki na 5 meczów. To jest dużo. Oczywiście myślę, że tak jak mówiłem przed tygodniem, że Jagiellonia teraz sobie może pluć w brodę, że ten mecz z Krakowią przegrała, bo gdyby wygrała to spotkanie, to dzisiaj już byśmy chyba ogłaszali nowego mistrza Polski. No ale tak jeszcze trzeba się z tym wstrzymać. Natomiast no, gdyby to Jagiellonia wypuściła z rąk, to według mnie to już by było takie totalne frajerstwo i nie wiem, czy w Białymstoku by sobie to byli w stanie wybaczyć, że taką okazję przepuścili. A mecz w Lubinie Jagiellonia zagrała, nie dałbym jej za ten występ maksymalnej oceny, no taką solidną 4 po prostu za to, bo było naprawdę świetne pierwsze pół godziny, pełna kontrola, efektowne akcje, objęcie prowadzenia powinno być wyższe. Potem trochę dopuścili do głosu Lubin. Druga połowa, pierwsze 10 minut miałem wrażenie, że wymknął się kompletnie Jagiellonii ten mecz spod kontroli. To znaczy nie kompletnie, bo gola nie straciła, ale to było bardzo, bardzo blisko. I miałem też takie przekonanie, że Jagiellonia musi zdobyć drugą bramkę, żeby ten mecz wygrać. Jak się okazało, słusznie, bo w samej końcówce jeszcze Lubin strzelił gola, który tylko im osłodził trochę porażkę, no ale tak generalnie no, Jagiellonia miała za dużo dobrych faz w tym meczu, żeby go przegrać, więc zasłużone zwycięstwo, no ale nie zapominam też o tych złych momentach, bo one też były i nie były też incydentalne.
Tak, natomiast Jagiellonia jest w takim położeniu, mówiłeś o komforcie jednej bezkarnej porażki, ale też patrząc na to, jakie ma mecze do końca, z kim, to mimo wszystko granie z Pogonią Szczecin, to jest najlepszy moment na granie z
Po
Pogonią
pucharze.
Szczecin. To jest przed pucharem, tuż przed pucharem, tuż przed pucharowym meczem, więc Pogoń no, akurat wtedy ma prawo pełne być myślami na Stadionie Narodowym. Dla Pogoni to jest mecz sezonu. Można w sezonu, ja, może z kilkudziesięciolecia, no bo
Sześćdziesięciolecia, no
tak,
trzeci raz w finale pucharu,
tak,
no ale.
można wsadzić trofeum pierwszy do gabloty, zakończyć tę
Tak, no
rozmowę o
tylko z
tym, że
drugiej strony no, grają też ze słabym rywalem, pierwszoligowcem, więc niekoniecznie. No ale to jest mecz, no na pewno.
No nie, no to jest
Na pewno sobie nie mogą podejść do
dla
tego, że mamy już ten puchar w kieszeni, nie?
A sytuacja w lidze też jest taka, no, że gdyby oni dzisiaj mieli jeszcze szansę na mistrzostwo, no to musieliby jakoś ważyć te siły. Tutaj to podium też jest strata. No oni, mam takie poczucie, że no, dzisiaj mają prawo być skupieni na tym, żeby wygrać mecz na Stadionie Narodowym, żeby wtedy się wywiązać z roli faworyta, żeby nie wywinąć jakiegoś numeru 2
Nie
maja.
mówiąc o tym, że no, to jest też bardzo ważne. No, grasz w Lidze Europy, a nie w Lidze Konferencji po Pucharze Polski, więc tam masz nawet jeszcze możliwość jednej porażki w pucharach, nie?
Tak, tak.
Więc no, to jest w ogóle nieporównywalne granie, właśnie startowanie w eliminacjach do Ligi Europy, a do Ligi Konferencji, więc na pewno ten mecz 2 maja na Stadionie Narodowym to jest w tej chwili no, numer jeden dla Pogoni.
Tak, więc a dla Jagiellonii, bo do tego zmierzam, to ten potencjalnie najtrudniejszy mecz akurat przez okoliczności może nie być aż tak trudny. I potem są spotkania, wyjazd do Mielca, który o nic już nie walczy, mecz z Koroną u siebie, no Korona będzie pewnie
Będzie
w środku walki,
walczyć na
tak.
pewno, no ale
Tak, wyjazd do Piasta Gliwice, który w ostatniej kolejce, przedostatniej kolejce myślę, że może już być utrzymany, może mieć zakończony sezon. Mecz z Wartą Poznań u siebie w ostatniej kolejce. No i pamiętamy o tym komforcie jednej porażki. To naprawdę też jestem już mam takie poczucie, że jakiś kataklizm by się musiał wydarzyć, mimo że 4 punkty przewagi na 5 kolejek przed końcem to może nie jest aż tak dużo, ale biorąc pod uwagę problemy wszystkich goniących, nawet przy ich korzystnym terminarzu. Jagiellonia też ma korzystny terminarz, wygląda lepiej od zespołów, które ją gonią i ma nad nimi przewagę punktową, więc chyba, no myślę, że będziemy mieli w tym sezonie pierwszego mistrza Polski z Białegostoku, że to się wydarzy, no ale jeszcze nie koronujemy, jeszcze zostawmy trochę. Natomiast no, myślę, że olbrzymi krok w tej kolejce i taki niespektakularny, tak jak się czasem mówi, że tak wyglądają kroki robione w kierunku mistrzostwa, że po prostu po takiej bolesnej, niespodziewanej porażce u siebie jedziesz do tego Lubina, wygrywasz mecz w jakiś taki sposób, o którym nikt nie będzie pamiętał, ale w ten sposób odskakujesz, robisz sobie komfort, Jagiellonia to zrobiła i no i jeśli będziemy oczywiście sobie to wszystko podsumowywać, ale w skali sezonu to jest najrówniej grający zespół z
Tak,
czołówki. Takie
do
mam
tej
poczucie.
pory przynajmniej.
Tak, no zobaczymy, jakie numery nam liga wywinie w przyszłym tygodniu, ale w tym momencie takie rozstrzygnięcie byłoby chyba najbardziej logiczne, jeśli chodzi o ekstraklasę. Zobaczymy, bo dzisiaj w poniedziałek, kiedy ten podcast wypuszczamy, też bardzo ważny mecz dla układu dołu tabeli, czyli Warta ze Stalą Mielec. No a w przyszłej kolejce znowu kolejne spotkania, które mogą nam wiele powiedzieć. My będziemy mogli znowu omówić je sobie w następnym podcaście. Razem ze mną dzisiaj był Grzegorz Wojtowicz.
Dziękuję bardzo.
Ja się nazywam Michał Trela. Słyszymy się za tydzień.